Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.
To jest podcast WFO.
Słuchają Państwo podcastu poświęconego ludziom kina, pamięci i kulturze filmowej. Tym razem w połączeniu online jest z nami pani Aga Dziedzic oraz pan Rafał Skalski, którzy stoją za pewnym projektem. Projektem filmowym pokazywanym m.in. na Millennium Dogs Against Gravity, filmem pod tytułem Nurt. Zapraszam serdecznie.
To jest podcast WFO.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Film, o którym tutaj przed momentem wspomniałem, to jest film o pewnej wyprawie z 1985 roku. Wyprawie, która pozwoliła zdobyć rekord Guinnessa, mianowicie przepłynąć za pomocą kajaków przez całą Amazonkę, przez rzekę Amazonkę. To może najpierw zwrócę się do Rafała, którego bardzo dawno temu widziałem ostatni raz, chyba na reżyserii, kiedy jeszcze studiował. A teraz widzę go w roli dorosłego reżysera pokazującego film. Zresztą bardzo mi się podobał wasz film, muszę powiedzieć. I chciałbym się spytać, czego tak naprawdę dotyczy ten film?
Cześć, witam cię, miło ciebie widzieć po latach. Ojej, jak mówię, to słyszę siebie, więc może się wtedy wyciszę. O, dzisiaj głośnik. Tak, więc... Film przede wszystkim dotyka takie zdanie w naszym filmie, które mówi Kate Durant, nasza główna bohaterka, że natura jest bardziej przewidywalna niż ludzie. I myślę, że streszczając w jednym zdaniu film, to głównie o tym jest nasz film.
To jest film, który pokazuje nie tylko pewną przygodę, pewną sytuację, która miała miejsce w 1985 roku, ale też zagłębia się w psychikę osób, które dokonują rzeczy, można powiedzieć, niemożliwych. No bo przekraczają fizyczne możliwości, przekraczają możliwości organizacyjne, technologiczne, wszelkie. I właściwie też chyba o tym jest ten film, prawda? Bo powiedzmy tak logline tego filmu. Pani Agnieszko, czego dotyczy ten film tak literalnie?
Myślę, że nasz film opowiada o tym, o konfliktach, które zaistniały podczas tej wyprawy, ale też o przyjaźniach, które się tam narodziły. Myślę, że nasi bohaterowie, kiedy wyruszali w podróż, myśleli, że będą przede wszystkim zmagać się z naturą, a tak naprawdę zmagali się sami ze sobą.
Tak, zmagali się sami ze sobą, z pewną tutaj walką o przywództwo oraz ze swoim ego.
Nurt opowiada nie tylko właśnie o ekstremalnej wyprawie, ale też przede wszystkim o pewnych mechanizmach psychologicznych, które dotyczą właśnie funkcjonowania takich małych grup osób, które są poddane bardzo dużej presji, przekraczają się. I co najbardziej zaskoczyło was w tych bohaterach, których dotyczy film?
Zanim jeszcze poznaliśmy bohaterów, to taką podstawą researchu była książka Joe Kane'a z Nurtem Amazonki, która ukazała się 35 lat temu. Joe Kane był jednym z uczestników wyprawy, który wszystko opisał w swojej książce reporterskiej, która stała się bestsellerem w Stanach i nie tylko, także w Polsce jest bardzo popularna. Więc jakiś obraz tych bohaterów już mieliśmy. Natomiast zawsze poznając już ludzi, których się wcześniej czytało, jest to pewne zaskoczenie. Nasi bohaterowie nas bardzo też ugościli w miejscach, gdzie ich kręciliśmy. Byliśmy u Jeroma Trumana w Kanadzie, u Piotra Chmielińskiego w Stanach Zjednoczonych, u Kate Durant w Anglii, więc niejako się zakomplikowałem się z nimi i to było też bardzo przyjemne. Na pewno to, co dało się odczuć, to jest pewna taka energia ich, która wciąż nie gaśnie. To chciałbym mieć taką energię za kilkadziesiąt lat, jak oni, tyle zapału i chęci też do kolejnych wypraw. Wydaje mi się, że to jest pewna taka cecha wspólna, którą oni wszyscy mają. Natomiast film traktuje o tym, jak się kształtuje nasza pamięć, że możemy różnie pamiętać też takie przykre wydarzenia od kilkudziesięciu lat. bo one się różnią, jeśli chodzi o to, jak pewne wydarzenie tutaj wyglądało.
A dla pani, pani Agnieszko, co było takie zaskakujące? Bo to przecież takie silne osobowości, nie było problemów?
Wręcz przeciwnie, no, było mnóstwo problemów i zarówno nasz film o nich opowiada, jak i myśmy mierzyli się z nimi, budując tą historię filmową. Mi się wydaje, że pewnym zaskoczeniem była dla nas też siła tych, które nadal są bardzo mocne, poróżniły naszych bohaterów te 40 lat temu i do dziś ich trzymają. Tak jak Rafał mówił, różnią się oni w ocenie wydarzeń z przeszłości i nie są wcale skłonni do tego, żeby zmieniać zdanie. Wydaje mi się, że trwają na swoich stanowiskach i to też jest bardzo ciekawe.
A to te konflikty, które wówczas miały miejsce, one już wygasły, czy nadal mają jeszcze ciągle znaczenie dla nich?
Myślę, że mają znaczenie dla nich. Oczywiście mają pewien już dystans, jedni większy, inni mniejszy, ale nie, właśnie to mnie gdzieś zaskoczyło, że pomimo tego, że te wydarzenia miały miejsce 40 lat temu, zostały już wielokrotnie opisane i też jakby już przedyskutowane i przez osoby trzecie, i przez nich samych, to nadal są to bardzo ogniste konflikty.
I to, co dało się uczyć też po spotkaniach podczas Millennium Dogs Against Gravity, naszych bohaterów z widzami, że wciąż jest on dla nich antagonistą, mimo 40 lat, które dzielą nas od wyprawy.
No tutaj możemy zdradzić chyba taki rąbek tajemnicy, że no, sam był pomysłodawcą przecież tej wyprawy.
Tak, to od Krestina cała ta wyprawa się rozpoczęła. Był on człowiekiem z pewnym marzeniem, z ogromną ideą, ale potrzebował też profesjonalistów, którzy to marzenie pomogą mu spełnić.
A jak wy dzisiaj odnajdujecie to, że ktoś wpadł na pomysł, że nie będąc zawodowym kajakarzem, nie mając przygotowania fizycznego, porywa się na taką wielką wyprawę, nie wiem, przygotowuje się w taki sposób, że zaprasza profesjonalistów, ale też ekipę filmową, która właściwie zajmuje całe miejsce, które jest dostępne i porywa się na taką wielką rzecz, właściwie jak z motyką na księżyc.
Nie chcę tutaj za dużo rzeczy spoilerować, jeśli chodzi o samo wydarzenie w filmie. Natomiast jeśli chodzi o François, no to on nie był amatorem, jeśli chodzi o projekt. On miał już ze sobą pewne wyprawy, także przez niebezpieczne rzeki. Tam problem trochę leżał gdzie indziej, ale może nie będziemy spoilerować tutaj całej akcji filmu.
A jak to wygląda z pani perspektywy, pani Agnieszko?
Myślę, że François do dzisiaj uważa, że on był prawowitym liderem wyprawy i niezależnie od tego, jak wiele książek zostało o tym napisanych i jak wiele razy ten temat został podniesiony w różnego rodzaju wywiadach, nie daje się przekonać, że część uczestników wyprawy postrzega właśnie Piotra, czy drugiego organizatora, jako tego lidera.
W waszym filmie olbrzymią rolę odgrywają materiały archiwalne, w tym materiały między innymi z wytwórni filmów oświatowych, ale nie chcę tutaj powiedzieć, że to są najważniejsze materiały, bo przecież tam była też ekipa filmowa, która kręciła cały przebieg projektu. Jak pracowało wam się przy odnajdywaniu tych materiałów, selekcji i montażu?
Tak, znaczy to jest... Dla mnie to jest pierwszy taki projekt, gdzie aż tyle materiałów archiwalnych, found footage wykorzystałem. I no to było wspaniałe, co by powiedzieć. Bo przede wszystkim na początku nie wiedzieliśmy, ile tych materiałów jest. Wiedzieliśmy, że jakieś materiały zostały nagrane, że lata temu został podmontowany film z tych materiałów, ale nie wiedzieliśmy na początku, gdzie one są, one nie były zdigitalizowane. Udało te materiały się odnaleźć, udało się je zdigitalizować, udało się wykupić do nich prawa od filmowców, którzy kręcili te materiały oraz od François Odendala. Już pamiętam, jak jak pierwsze materiały, jak pierwsze taśmy, bo to są taśmy nakręcone na 16 mm w 1985 roku, już jak pierwsze rolki spływały i je digitalizowaliśmy, no to panie z wytwórni filmów dokumentalnych, no już same one były też zachwycone jakością i kolorami, jakie są, słońcem, jakie widać z tych materiałów. I mieliśmy ich, oryginalnych materiałów mieliśmy około 2 godzin, natomiast one nie pokazywały wszystkich aspektów, które nas interesowały, czyli właśnie konfliktów między bohaterami. I tutaj potrzebowaliśmy pewnego rodzaju wizualnej opowieści, która by to uzupełniła. Kiedyś miałem pomysł na pewnego rodzaju inscenizację, czy może fake archiwalia. Udało się tego uniknąć, dzięki czemu film zachował pewną szlachetność, właśnie używając archiwaliów z wytwórni filmów oświatowych. Tutaj zaangażowaliśmy Franka Berbeke, który specjalizuje się w filmach na podstawie archiwalnych materiałów, który był dla nas świetnym kwerendzistą materiałów pochodzących z wytwórni filmów oświatowych. I te materiały z WFO pozwoliły nam właśnie opowiedzieć tę warstwę nie do końca dotyczącą też samej wyprawy, jak na przykład przeszłość Kate, jak jej dzieciństwo, czy nawet jak mamy scenę o spotkaniu pierwszym Piotra z François, który przyszedł ze swoim psem. One tworzą pewną taką uniwersalność i pewną oczywiście umowność też, ale dzięki temu, że są też, to są filmy pochodzące z PSPR-u, polskich twórców, to pasują do naszej opowieści.
A teraz pytanie do pani Agnieszko, czy były problemy z wyczyszczeniem praw, jak to się ładnie mówi, czyli z tym, żeby te wszystkie materiały trafiły w pełnoprawny sposób do filmu?
Tak, to był długi proces, niełatwy. Wynikało to z kilku kwestii, a mianowicie materiały, które zostały nagrane podczas wyprawy, zrealizowane były na zamówienie organizatorów. Natomiast nie udało nam się dotrzeć do wszystkich kontraktów i wszystkich dokumentów, które to potwierdzały. Musieliśmy więc dosyć wykonać żmudną pracę, przeprowadzając wywiady z kolejnymi uczestnikami, drążąc temat, szukając prawowitych spadkobierców. Też historia, w jakiej te taśmy trafiły do nas od osób trzecich tak naprawdę. To znaczy jeden z uczestników wyprawy po prostu w pewnym momencie, wiele lat już po zakończeniu wyprawy, przejął fizycznie puszki z taśmą. Natomiast nie, dlatego że jeden z organizatorów zmarł. To zmarł śmiercią tragiczną. Więc trochę te materiały były takie osierocone i faktycznie Jacek Bogucki zabezpieczył je i być może uratował je przed jakimś zupełnym zniszczeniem tudzież zapomnieniem. Natomiast ta ich sytuacja prawna nie była jasna, więc to trwało dosyć długo, ale cieszę się, że udało nam się faktycznie zarówno z twórcami, tak jak powiedział Rafał, jak i z organizatorami wyprawy sprawę uregulować prawnie i dzięki temu możemy zupełnie swobodnie posługiwać się tymi materiałami. I też uważam, że jest to coś, co w ogóle wnosimy właśnie w taki archiwalny obiekt, to znaczy zabezpieczyliśmy te materiały, zeskanowaliśmy je i dzięki temu one mogą zaistnieć na przyszłość i ocaliliśmy je od zapomnienia.
Czy to dużo kosztuje, żeby zrobić taki film?
No, ja mam poczucie, że zrobiliśmy ten film w bardzo skromnym budżecie, choć oczywiście wszystko jest względne. To nie jest tajemnica, film kosztował niecały 1 000 000 złotych. I dużym naszym partnerem jest Polski Instytut Filmowy, ale dużym partnerem jest też na przykład wytwórnia, która wsparła nas też koprodukcyjnie. Myślę, że wyzwaniem przy produkcji tego filmu był też czas, w jakim on powstawał, bo powstawał dosyć długo. Pierwsze developmentowe prace podjęliśmy jeszcze przed rozpoczęciem pandemii i to parę lat przed rozpoczęciem pandemii. Wtedy zaczęliśmy prowadzić nasz research i nasze prace takie developmentowe. Potem przyszła pandemia i to uniemożliwiło nam podróże, a podróże były dla nas bardzo ważne, bo nasi bohaterowie mieszkają w bardzo różnych częściach świata, od Stanów Zjednoczonych, przez Kanadę, przez Anglię, oczywiście Polskę, też RPA. I zależało nam, żeby odwiedzić ich i przeprowadzić z nimi wywiady tam, gdzie obecnie mieszkają. I pandemia skutecznie to uniemożliwiła. Po pandemii z kolei, wiadomo, to trochę trwało, zanim rzeczywistość wróciła do normy. Myśmy też byli w innych projektach, w innych zajętościach i w sumie film powstało prawie 10 lat.
To był pierwszy projekt, który zmontowałem z wybitną montażystką Olą Gowin i wtedy zaczynała się nasza przyjaźń. I przez te 9 lat cały czas montowaliśmy, co jakiś czas, tak mając wolny czas, nurt. Przez ten czas montowaliśmy jeszcze 2 fabuły i 2 seriale. 3 seriale. 1 dokumentalny i 2 fabularne seriale. Więc przez 9 lat od nurtu z Olą zacząłem 9 lat temu i w tym roku dopiero skończyliśmy.
A gdzie będzie można zobaczyć ten film? Gdzie on trafi na końcu? Bo on ma też taki wymiar, oczywiście pokazywany jest na festiwalach, ale na końcu on trafi do odbiorcy, do kin, do systemów streamingowych, do telewizji. Gdzie planujecie go pokazywać?
Mam nadzieję, że tu i tu. W tej chwili rozmawiam z dystrybutorem. Bardzo mi zależy, żeby ten film jeszcze latem lub wczesną jesienią miał dystrybucję w kinach w Polsce, bo wydaje mi się, że tutaj jest wielu widzów, którzy znają tą historię albo znają postać Piotra Chmielińskiego, który jest jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich podróżników. Więc byłoby wspaniale, gdyby mógł znaleźć się w takiej regularnej kinowej dystrybucji. Natomiast wiadomo, że dokumenty mają też długie życie, czy streamingowe, czy telewizyjne i nad tym też teraz pracujemy. Właśnie wróciłam z festiwalu w Cannes, gdzie oczywiście Cannes to nie jest festiwal kina dokumentalnego przede wszystkim, ale obecność dokumentalna też była tam duża w tym roku i miałam kilka bardzo ciekawych spotkań i widzę, że film faktycznie rezonuje z widzami z różnych krańców. Film jest zresztą w całości po angielsku, co pod tym względem może być jakąś zaletą, jeśli chodzi o tą dystrybucję międzynarodową. Więc jeszcze jest za wcześnie, żebym mogła potwierdzić jakieś konkrety, ale mam nadzieję, że już niedługo film będzie dostępny i najpierw festiwalowo, a potem także w regularnej dystrybucji.
Czego wam można życzyć?
No właśnie chyba tego. Bardzo nam zależy, żeby nurt trafił do widzów, więc myślę, że to byłoby chyba wspomnienie tego naszego ostatniego marzenia związanego z nurtem. Co, Rafał?
Tak. No, potem szerokie dystrybucji w streamingu. Myślę, że to byłby idealny plan.
Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękuję za obecność w filmowej migawce. Filmowa migawka, czyli podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Jeżeli bliska jest państwu historia polskiego dokumentu, animacji, edukacji filmowej, zachęcamy do wspierania działalności Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, która była koproducentem wspomnianego dzisiaj filmu, który stał się tematem naszego odcinka, filmu pod tytułem Nurt w reżyserii Rafała Skalskiego. Dziękuję państwu serdecznie za spotkanie. Dziękuję Rafale, dziękuję pani Agnieszko. Cieszę się, że się zobaczyliśmy. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze współpracowali.
Ja bardzo dziękuję za udział w Wytwórni Filmów Oświatowych, no bo bez tych materiałów no to nurt by nie był skończony.
Zapraszam do słuchania i oglądania podcastu Filmowa Migawka. Sławomir Kalwinek.
To był podcast Filmowa Migawka.